Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a razem ze mną pani profesor Aleksandra Szymków-Sudziarska, psycholożka z SWPS w Sopocie. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry.
Czy pani główny obszar zainteresowania to relacje międzyludzkie, związki miłosne?
Można tak powiedzieć.
No właśnie, to dzisiaj my o tej miłości, o związkach, o singlach będziemy rozmawiać. Mamy taki walentynkowy weekend, kumulacja. Jest to święto komercji przy okazji. Widzimy, że zewnętrznie wygląda to wszystko fantastycznie. A jak jest w środku naszych relacji i czy jesteśmy w epoce, kiedy warto przeredefiniować miłość i zastanowić się, dlaczego jest tak wielu singli wokół nas? No, to pytanie otwarte. Zacznijmy od tej miłości, której podobno, cytuję profesora Tomasza Szlendaka, znakomitego socjologa, nie ma.
No tak, myślę, że to jest bardzo odważna teza i jak nawiązała pani do tego, że będziemy mówić o walentynkach, to właśnie myślałam, że będziemy raczej mówić o miłości i o tym, co ludzi ze sobą łączy, niż o singlach, no ale rozumiem, że pojawiają się w naszym społeczeństwie różne takie trendy, które wskazywałyby na to, że faktycznie może coś jest na rzeczy. Rzeczywiście mamy coraz więcej singli, natomiast nie powiedziałabym, że miłość nie istnieje. Jest to dla mnie bardzo radykalna teza. Ale myślę,
ja od razu może powiem, że to jest tytuł książki profesora Szlendaka, tak. I to jest raczej rodzaj prowokacji, bo socjolog próbuje pokazać nam, co się wydarzyło w ostatnich dekadach, jak my tę miłość postrzegamy. Jakie mamy oczekiwania wobec tego uczucia i jak to się zmienia i z czego to wynika. Więc...
Jasne, myślę, że ten tytuł jest też wyrazem pewnej specyficznej perspektywy socjologicznej, czyli też traktowania miłości jako pewnego konstruktu społecznego i to, jak my rozumiemy miłość, czy jak doświadczamy, faktycznie może się zmieniać. Natomiast moja perspektywa badawcza jest zupełnie inna, bliższa jest biologii, tak więc z tej perspektywy byłabym spokojna o miłość, nic tam się na pewno złego nie wydarzyło i ona funkcjonuje. Dlaczego? Dlatego, że z perspektywy psychologii ewolucyjnej, która jest mi szczególnie bliska, miłość rozumiemy jako taki zbiór różnych adaptacji emocjonalno-motywacyjnych, też poznawczych, które mają za zadanie łączyć nas w pary i też utrzymywać ten związek. No i oczywiście możemy się przyglądać i rozkładać na czynniki mniejsze te różne potencjalne mechanizmy. Natomiast w związku z tym, że one są kształtowane ewolucyjnie i mocno biologicznie w nas zakorzenione, też wiemy, że ewolucja przebiega bardzo powoli, to nie spodziewałabym się tutaj tego, że one gdzieś nam wygasły albo na skutek różnych społecznych czy kulturowych zmian czy technologicznych jakoś się zdilejtowały nagle. To tak nie działa. Więc jeśli chodzi o pragnienia, jakie mamy i oczekiwania, to one wbrew pozorom wcale tak bardzo się nie zmieniają. Natomiast zgodziłabym się na pewno z tym, że jeśli chodzi o utrzymanie związku i może też o nawiązywanie tych relacji również, to okoliczności, w jakich żyjemy, no na pewno temu nie sprzyjają.
Czyli z biologicznego punktu widzenia musielibyśmy zaprzeczyć, tak jak pani profesor powiedziała, i biologii, i ewolucji, i właściwie temu, co się dzieje w naszym mózgu pod wpływem emocji, której doznajemy w trakcie jakiegoś zauroczenia. Bo pytanie, czy to jest już miłość, tak? Czy ten pierwszy akt, tak bym powiedziała, tak bym to nazwała, to już jest miłość. Czy raczej jest to rodzaj pożądania, zauroczenia, fascynacji, coś, co jest takim zaczynem miłości. Bo można by się tutaj spierać, co to jest miłość, tak? I definiować ją na przykład na końcu związku każdej pary, bo być może jest tak, że każda para powie co innego.
Tak, ja myślę, że w kontekście definiowania warto się skupić na tym, jaką funkcję ma pełnić to coś. I tak jak różne emocje pełnią różne funkcje, tak samo miłość, która jest bardzo złożoną emocją, tutaj nie możemy mówić o jakiejś prostej emocji typu radość czy wstręt, no to warto zadać sobie pytanie o te funkcje. I teraz zdecydowanie funkcją miłości ma być po pierwsze znalezienie i przyciągnięcie tego partnera i tutaj ta faza, o której pani mówi, zakończenie zakochania, zauroczenia. To jest to, co to są te procesy, które właśnie mają na celu nawiązanie tej relacji romantycznej, ale później mamy dalsze etapy, prawda? Czyli coś, co ma pełnić funkcję utrzymania tej relacji. No i z psychologicznego punktu widzenia użyteczne bardzo jest takie stenbergowskie pojęcie, które rozwijał profesor Bogdan Wojciszka w swojej słynnej książce Psychologia miłości, czyli możemy psychologicznie popatrzeć na miłość jako na taki
na trzyetapowy, tak?
Znaczy trzyczynnikowy, trzywymiarowy konstrukt, czyli z jednej strony mamy namiętność, która szczególnie na początku właśnie nawiązywania relacji jest tym czynnikiem, powiedziałabym, napędzającym. Tam też towarzyszą temu różne poznawcze zmiany, idealizacja partnera, no i mnóstwo różnych emocji związanych z tęsknotą, z wyczekiwaniem.
To są te, przepraszam, różowe okulary, o których pisze też profesor Bogdan Wojciszka
dokładnie
w swojej
tak
książce.
To tak? Są te różowe okulary.
To jest faza, która musi być. Po prostu no, tak widzimy świat, tak działa. Znowu się odwołam do biologii, tak działają hormony, to jest ta pierwsza faza namiętności.
Tak.
Która też, cytując dalej profesora Wojciszkę, ona się może pojawić w trakcie. Profesor
oczywiście
też mówi o tym, że może być najpierw intymność, tak? A potem przerodzić się, czy w trakcie tej intymności, przyjaźni pojawi się to pierwsze.
Oczywiście,
tchnienie.
Mogę panią zaskoczyć, ale bo to mnie też zaskoczyło jakiś czas temu, jak przeczytałam o badaniach nad przyjaźnią damsko-męską. I z nich wynika, że właściwie jak popatrzymy sobie na związki takie romantyczne, miłosne, to około 70% z nich to są związki, które wyszły od przyjaźni wcześniejszej. Czyli nie było tam elementów namiętności. Natomiast była ta właśnie intymność, o której pani wspomniała, czyli ten drugi czynnik w tej trójczynnikowej teorii miłości. Czyli intymność, czyli chęć takiego emocjonalnego dzielenia się z naszym partnerem, bliskości. I to jest ten czynnik, który bardzo również szybko rośnie na początku i dogania tą namiętność w którymś momencie. Natomiast tak jak namiętność sobie spada gdzieś powoli w trakcie trwania związku, to ta intymność w miarę się utrzymuje na stałym poziomie. Oczywiście w takim szczęśliwym związku, tak? Bo różnie to się może potoczyć. No i mamy jeszcze trzeci element, zaangażowanie, czyli taki czynnik, który jest tą też częścią spajającą związek. No i polega na tym, że związek, jakbyśmy na to tak spojrzeli, może być również, znaczy jest na pewno formą inwestycji. Inwestujemy czas, inwestujemy wysiłek, mamy wspólne dzieci często i to jest coś, to zaangażowanie powoduje, że również jest to taki czynnik spajający i często uniemożliwiający nam wyjście z tego związku, że po prostu zainwestowaliśmy już tak wiele, że szkoda by było to stracić. Tak więc myślę, że ta trójczynnikowa teoria emocji nadal ma się dobrze i dobrze opisuje to, co się dzieje w dynamice bliskich związków.
To jest książka, czy to jest badanie profesora Wojciszkę, które ma już wiele lat. Profesor też zajmował się tym przez długi okres czasu. Natomiast teraz pojawiają się nowe koncepcje, nowe podejścia do miłości, do związków, które oczywiście są związane z tym, że nic nie stoi w miejscu i ta dynamika relacji również ulega jakimś turbulencjom. Całkiem niedawno ukazała się książka Epoka Singli i ja, pani profesor, przeczytam taki malutki fragmencik, w którym autorki piszą tak. Miłość dziś przypomina przejażdżkę Uberem. Jeśli coś pójdzie nie tak, wystarczy kliknąć anuluj. Bez słowa, bez konsekwencji, bez wyjaśnień. Aplikacje randkowe dały nam złudzenie nieskończonych możliwości, ale jednocześnie sprawiły, że każda osoba stała się wymienialna.
Mm-hmm. Moja perspektywa na to jest taka, że to nie jest nic nowego, że miłość może się skończyć. Natomiast faktycznie żyjemy w takich czasach, w których stało się to znacznie prostsze. Raczej mówimy o tym w kontekście takim pejoratywnym, tak? że to jest coś złego, że jednak małżeństwa, długotrwałe związki to jest coś pozytywnego. I myślę, że w jakimś zakresie jak najbardziej, też z perspektywy ewolucyjnej, jest to coś, co nie bez powodu wykształciliśmy. Natomiast z drugiej strony można sobie zadać takie pytanie, że w skrajnej formie, czyli jak myślimy sobie o instytucji małżeństwa, to czy na pewno zawsze było tak, że ci, którzy tkwili w tym związku, nie zawsze szczęśliwym, w imię właśnie tego, żeby gdzieś dać zadość tej instytucji małżeństwa, czy to na pewno było pozytywne. Tak więc myślę, że rozmawiamy tu o pewnych skrajnościach. Z jednej strony właśnie na takim dilejtowaniu relacji, czy anulowaniu, tak jak pani mówi, a z drugiej strony na takiej skrajności tkwienia w związku, który jest gdzieś tam patologiczny po to tylko, żeby go utrzymać. Może ja spróbowałabym uporządkować to, o czym rozmawiamy, w taki sposób, żeby zwrócić najpierw uwagę na te obszary nawiązywania relacji, czyli gdzie tam jest jakiś problem. Lubię na to patrzeć z takiej perspektywy pewnego niedopasowania środowisk, do jakich zostaliśmy zaadaptowani, a w jakich przychodzi nam żyć. Czyli jak sobie pomyślimy o naszej ewolucyjnej przeszłości, no to żyliśmy w małych społecznościach. Ilość potencjalnych partnerów, jaką w takich plemionach łowiecko-zbierackich byliśmy w stanie spotkać, pewnie nie przekraczała kilkudziesięciu w przeciągu całego naszego życia. No a teraz kilkadziesiąt różnych opcji w Tinderze, no to jest właściwie jeden poranek, prawda? I ta zmiana dostępności potencjalnych partnerów jest bardzo mocnym czynnikiem, który zaburza sam proces wyboru. I są takie ciekawe badania, które pokazują, można by powiedzieć, że to właściwie świetnie, że mamy taki wybór, tak? No bo właściwie lepiej mieć większy wybór niż mniejszy wybór. Natomiast to jest pewien paradoks i badania pokazują, że ludzie, którzy mieli wybierać w aplikacji randkowej z 20 paru opcji, 24 chyba były opcje potencjalnych partnerów, byli mniej zadowoleni ze swojego wyboru ostatecznego niż osoby, które wybierały z 6 opcji. Co więcej, jeżeli mieli taką możliwość, że spotkania miało odbyć się po tygodniu i przez ten tydzień powiedziano im, że będą mogli zmienić zdanie, albo nie będą mogli zmienić zdania. No i okazywało się, że ci, którzy mieli taką potencjalną możliwość, byli jeszcze mniej zadowoleni ze swojego wyboru i mniej pewni tego wyboru, niż ci, którzy takiej opcji nie mieli. No wiąże się to z takim, z jednej strony, pewnym dysonansem podecyzyjnym, którego nie musimy rozwiązywać wtedy, kiedy mamy opcję, możliwości zmiany. Co zabawne dosyć, to te badania imitują bezpośrednio badania z zakresu psychologii konsumenta, w której dokonywanie wyborów zakupowych dokładnie tak samo przebiega. To znaczy, gdy mamy możliwość po pierwsze wybierania z bardzo wielu opcji, a po drugie możliwość zwrotu tego produktu, to jesteśmy mniej zadowoleni. Dlaczego? Dlatego, że nie musimy uzasadniać sobie, że ten wybór był dobry.
Mało to romantyczne, pani profesor. No. Ale taka jest rzeczywistość, tak?
Tak, jest to mało romantyczne, ale no, tak po prostu działa nasz umysł. No a drugim aspektem, bo ten związany jest jakby z selekcją partnera, natomiast drugim aspektem są problemy utrzymania związku, bo w naszej ewolucyjnej przeszłości, tak jak wspominałam, tych alternatyw potencjalnych było stosunkowo niewiele. I były też różne, nie tylko w ewolucyjnej przeszłości, ale też w naszej kulturze całkiem niedawno, sankcje różnego typu i normy społeczne, które takie jak właśnie małżeństwo, instytucja małżeństwa, które miały no, trzymać, że tak powiem, ten związek i regulować go pewnymi właśnie wytycznymi. Natomiast dostęp i rozwój naszej cywilizacji, dostęp do właśnie wspomnianych aplikacji randkowych na przykład, czy w ogóle social mediów, powoduje, że my mamy na bieżąco bardzo wielu wokół rywali i rywalek. I to działa na dwa sposoby. Z jednej strony może bezpośrednio stanowić zagrożenie dla związku. Po prostu pojawi się jakiś rywal i rywalka w otoczeniu naszego partnera.
Ale też element nowości, tak? To jest ten element nowości i świeżości.
Tak, no to jest jakby związane z tym już, czy ten nasz partner czy partnerka podąży za tym efektem nowości, świeżości, czy też nie. To jest zupełnie inny wątek. Natomiast drugi wpływ jest taki bardziej pośredni, to znaczy jest wiele badań pokazujących, że częstotliwość korzystania z social mediów wiąże się z samooceną i takim potencjalnym mechanizmem obniżania tej samooceny jest to, że po prostu jesteśmy eksponowani na osoby, które są bardzo atrakcyjne. Wiadomo, że nikt do tej sieci nie wkłada nieatrakcyjnych zdjęć. Atrakcyjne, odnoszące sukces i jak sobie tak patrzymy na to, to po prostu robi nam się od tego gorzej. Jak nam się robi gorzej, zaczynamy się postrzegać w tej naszej relacji romantycznej trochę gorzej, jako może mniej wartościowi partnerzy niż gdzieś tam potencjalni inni, to zaburza się pewna dynamika w tej relacji romantycznej, która również może doprowadzić do tego, że ten związek się zwyczajnie rozpadnie.
Czyli poczucie własnej wartości spada, mówiąc krótko.
Tak, szczególnie u kobiet.
Musimy postawić kropkę. Za chwilę będziemy kontynuować rozmowę. Żeby tak podsumować, nie zgadzamy się obydwie, bo ja też się pod tym podpisuję, z profesorem Tomaszem Szlendakiem, który zatytułował swoją książkę wręcz Miłość nie istnieje. Oczywiście mam nadzieję, że profesor nie do końca sam w to wierzy, że to był właśnie jakiś rodzaj prowokacji i że te związki wyglądają trochę inaczej, ponieważ zmienił się otaczający świat, tak jak pani profesor powiedziała, upraszczając, mamy internet, mamy social media i to, co one robią z naszym wyobrażeniem, nie tylko o miłości, wszyscy właściwie wiemy. Za chwileczkę będziemy przyglądać się, o co chodzi w tych związkach, dlaczego jest tylu singli, dlaczego też żyjemy razem, ale osobno. Takie zjawisko, które nazywa się LAT, czyli Living Apart Together. Wracamy po krótkiej przerwie. Przypominam, że moim gościem jest dzisiaj pani profesor Aleksandra Szymków-Sudziarska, psycholożka z SWPS w Sopocie.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że w studiu pani profesor Aleksandra Szymków-Sudziarska, psycholożka z SWPS w Sopocie. Jako, że jesteśmy w okresie święta miłości, takim okresie walentynkowym, rozmawiamy dzisiaj o tym uczuciu, które jest jedyne, niepowtarzalne i niekończące się. Powiedziałyśmy sobie w pierwszej części, że nie obwieszczamy schyłku miłości, ale teraz będziemy przyglądać się związkom. Ja w tej rozmowie chciałabym, czy będę odwoływać się do wspomnianego tu często profesora Tomasza Szlendaka, który jest lubiany, powiedziałabym, i często cytowany, bo ma dość takie odważne argumenty i analizuje związki, analizuje relacje jako socjolog, ale też nie tylko z jego badań wynika, że 1/3 młodych ludzi, tak do około 35-4 roku życia, to single w Polsce i nie jest to zjawisko w Europie czy w skali światowej odosobnione. Z czego to może wynikać?
Dokładnie tak jest. Zauważa się to, że ludzie w mniejszym stopniu dążą do nawiązywania tych długoterminowych relacji. Myślę, że przyczyn jest wiele, nie można wskazać na jakąś jedną. Natomiast nie chcę mówić źle o technologii, ale wygląda na to, że nie da się o tym źle nie mówić. I jest to taki łatwy kąsek, aby faktycznie obwiniać rozwój internetu i social mediów. No i w tym jest dużo prawdy, to znaczy przeniosły się nasze relacje w dużej mierze do świata wirtualnego. Dowodem, że to może być przyczyną, jest również to, że ten fakt dotyczący bycia singlem, ale również tak zwana seksualna recesja, czyli młodzi ludzie mniej uprawiają seksu w dzisiejszych czasach, mocno się nałożyła z pandemią również, czyli z tym okresem, kiedy my byliśmy zmuszeni do przeniesienia naszych interakcji na całkiem długi czas właśnie do sieci. No i to powoduje, powiedziałabym, pewnego rodzaju może rozleniwienie, bo wiele rzeczy w sieci jest łatwiejszych. No, to znaczy, już począwszy od kwestii anonimowości, przez dostęp do pornografii, a już niedługo pewnie będziemy mogli, już możemy sobie stworzyć fikcyjnego partnera, partnerkę ze sztuczną inteligencją, a niedługo będziemy pewnie mieli łatwy dostęp również do wirtualnego seksu. I myślę, że my jesteśmy takim gatunkiem, zresztą wszystkie gatunki tak mają, żeby dążyć do tego, żeby było optymalnie i wygodnie i łatwo. I wydaje mi się, że też brak treningu faktycznego bycia w interakcjach społecznych. Profesor Szlendach też zwraca na to uwagę, że po prostu młodzi ludzie mniej się spotykają, mniej chodzą na imprezy.
Do kina na przykład, które było też takim miejscem randkowym.
Też mniej piją alkoholu. Widzimy to bardzo wyraźnie na całym świecie. Po prostu mniej się bawią. Mają też mniej okazji do tego, żeby po prostu gdzieś tam w te relacje, nawet jeśli mają być krótkoterminowe, seksualne, wchodzić. No a brak treningu powoduje pewne wycofanie i to jest jedna sprawa. Druga sprawa, wydaje mi się, że doświadczenia młodych ludzi z aplikacjami randkowymi też mogą dawać taki, powiedziałabym, trochę negatywny feedback, w takim sensie, że mamy to zjawisko ghostingu, które nie jest niczym przyjemnym, odrzucanie, doświadczanie wielokrotne odrzucania.
Przypomnijmy, tak? Ghosting to znikanie, tak?
Tak.
Możemy nagle się wycofać z relacji. To tak jak ta przejażdżka Uberem, tak?
No
proszę się zatrzymać, tak. Wysiadam.
Dokładnie tak. I to jest, mimo że poznawczo ogarniamy to i my to jakby rozumiemy, że to tak działa, bo taki jest sens tych aplikacji, tak? Że jest wielu potencjalnych partnerów i zanim spotkamy tego naszego, bo też trzeba powiedzieć, że wiele osób faktycznie skutecznie, efektywnie poznaje się przez te aplikacje. Nie mówmy o nich tylko i wyłącznie źle. Natomiast mimo że to wiemy, że możemy zostać wielokrotnie odrzuceni, czy nawet możemy wielokrotnie spotkać się z jakimiś osobami, które nie spełnią naszych oczekiwań, to i tak doznawanie tego odrzucenia jest dla nas na takim nawet pozaświadomym poziomie czymś bardzo awersyjnym. I myślę, że to powoduje również to, że ludzie młodzi zniechęcają się do tego, żeby poszukiwać, dają sobie spokój, skupiają się na własnym rozwoju, rozwoju własnej kariery, gdzieś odkładają to na później. No a później jest coraz trudniej, tak? Gdzieś tam wrócić na ten, w cudzysłowie, rynek matrymonialny. Tak więc wydaje mi się, że te czynniki są złożone, które do tego prowadzą. No niektórzy mówią również o takich czynnikach czysto praktycznych, ekonomicznych, czyli że obserwujemy w Polsce na przykład rosnący coraz bardziej trend tego, że młodzi ludzie coraz dłużej mieszkają ze swoimi rodzicami. W kontekście relacji seksualnych mówi się o tym, że zwyczajnie nie mają gdzie. Trochę się z tym nie zgodzę, bo to jest tak, że potrzeba jest, że tak powiem, matką wynalazków.
Ja myślę, że ludzie od zarania akurat w tym temacie sobie radzili i będą radzić.
Natomiast niewątpliwie jest to może też jakiś element, który nie sprzyja i utrudnia.
To może od razu porozmawiajmy o tym zjawisku lat, o którym wspominałyśmy w pierwszej części. Living apart together to jest życie razem, ale osobno, tak? Mamy związek, przynajmniej tak deklarujemy, ale mieszkamy w dwóch oddzielnych gospodarstwach domowych na przykład, tak?
Tak.
Mieszkamy z rodzicami albo wynajmujemy, no i spotykamy się na jakiś określony odcinek czasu.
Tak, no tu też to jakby może być podyktowane różnymi czynnikami ekonomicznymi, to z jednej strony, ale z drugiej strony no też żyjemy w takich czasach, kiedy ludzie mocno cenią własną indywidualność, szczególnie jeśli poznają się na troszkę późniejszym etapie swojego życia, kiedy mają już pewne swoje życie, nie wiem, zawodowe, pewne swoje nawyki, czy też swoje mieszkania, mogą chcieć zachowywać tą przestrzeń i gdzieś z tą drugą osobą spotykać się po prostu, nie żyjąc jakby razem. Tak?
No dobrze, ale czy to nie jest zwykły egoizm, pani profesor? Czy to jest za mocne słowo?
Wydaje mi się, że za mocne, że może powinniśmy być bardziej otwarci na różne tego typu alternatywy. No niech te związki będą, nawet jeżeli mają być w takiej formie.
Ale dobrze, no od razu wejdę w słowo, czy można, idąc za profesorem Wojciszkę, zbudować te trzy filary, kiedy żyjemy oddzielnie, mieszkamy oddzielnie, tak? Żyjemy razem. To jest dość, powiedziałabym, skomplikowane, no bo umyka nam wiele rzeczy, których doświadcza para żyjąca jednak pod jednym dachem, tak? Co może być i trudne, ale z drugiej strony fascynujące, ciekawe, otwierające.
Myślę, że wszystko ma swoje plusy i minusy.
Oczywiście.
Że nie wydaje mi się, że nie można by kultywować i mieć fajnego związku z kimś nie mieszkając razem.
Można, ja się zgodzę, ale może na takim dalszym etapie życia, bo sama znam wiele par, które po 10, 20 czy nawet 30 latach nie decydują się na rozejście, ale mówią sobie, okej, słuchaj, łatwiej nam będzie, unikniemy konfliktów, kiedy będziemy mieszkać osobno, ale sobie dalej funkcjonować jako para. Na pierwszym etapie jest dla mnie trudne do zrozumienia,
że chce
się
to
żyć oddzielnie.
Na pewno może być to trudne. W ogóle związki na odległość są trudne, tak? Natomiast no, często też to jest tak podyktowane, że jedna osoba mieszka w jednym mieście, druga osoba w drugim mieście. W Polsce też coraz bardziej tak się dzieje, tak? Że ta mobilność zawodowa jest coraz większa, co w zachodniej Europie już od dawna obserwujemy. I to oczywiście niesie ze sobą problemy. Więc co mogę powiedzieć? No wydaje mi się, że różne też formy związków, bo no, to jest jeden z nich, tak? Natomiast coraz bardziej, nie wiem czy popularna to jest dobre słowo, ale coraz głośniej się mówi o tak zwanej też poliamorii, czy o otwartej monogamii. I wbrew pozorom to, że się częściej o tym mówi, to nie znaczy, że to są nowe rzeczy. To są dość stare rzeczy, jak popatrzymy sobie na różne kultury, to właściwie we wszystkich obserwowało się i obserwuje się różnego rodzaju formy życia par.
Natomiast... Czyli poliamoria, od razu może zatrzymajmy się przy terminie, to jest wielozwiązkowość, tak można by to nazwać.
Wielozwiązkowość, ale wielodługoterminowo związkowość, tak? Czyli jest taka sytuacja, w której decydujemy się na to, że żyjemy na przykład w dwóch równoległych związkach i jest to świadomie komunikowane również tej drugiej naszym partnerom, tak? Czyli różni się to od otwartej monogamii tym, że w otwartej monogamii mamy jeden związek długotrwały, ale zgadzamy się na to, że mamy od czasu do czasu jakieś krótkoterminowe relacje. No i teraz to się zdarza, natomiast badania, które dotyczą tego, jak to jest powszechne i też czego ludzie by chcieli, one są, powiedziałabym, bardzo optymistyczne w kontekście długoterminowych związków. To znaczy, ludzie generalnie wcale nie chcą takich związków. I procentowo takie duże, reprezentatywne badania amerykańskie pokazało, że jeśli chodzi o kobiety, to 60% kobiet pragnęłoby być w związku zamkniętym, monogamicznym. I prawie tyle samo procent mężczyzn. Tam nie było istotnej różnicy, chyba 56% mężczyzn w tym badaniu. Natomiast jeśli chodzi o takie krótkoterminowe relacje, to w przypadku kobiet to było tylko 6%, a mężczyzn 10%. Więc to jest bardzo duża różnica. Jeśli chodzi o poliamorię, to też w granicach 10-15% te preferencje się kształtowały. Ja robiłam takie badanie na studentach Uniwersytetu SWPS, bo często rozmawiam ze studentami na zajęciach z psychologii ewolucyjnej o tym, czego my byśmy chcieli, czego młodzi ludzie chcą. I pojawia się taki wątek, że kobiety to na pewno długoterminowych związków, ale mężczyźni no to może jednak tak naprawdę są trochę przymuszani do tych długoterminowych, a chcieliby krótkoterminowe. No i robiliśmy takie badanie i ono wyszło dokładnie tak samo, jak to amerykańskie na olbrzymiej próbie. Znaczy ich chłopacy i dziewczyny chcą długoterminowych związków, to jest bardzo fajne. Natomiast jeśli chodzi o te krótkoterminowe, to chcą obie płcie w bardzo małym procencie z lekką dominacją mężczyzn faktycznie. Na korzyść.
Warto zadać sobie pytanie, co to jest związek, kiedy już możemy mówić o tym, że para jest w związku. Takie pytania zadawał właśnie profesor Szlendak swoim studentom i wyszło, że jak para jest ze sobą 3 miesiące, to już można mówić o związku. Profesor się z tym nie zgadza, twierdzi, że w jego pokoleniu trzeba było więcej czasu, żeby nazwać taką relację związkiem. Co pani profesor na to?
No myślę, że są różne perspektywy znowu patrzenia na to. Perspektywa subiektywna może być taka, no być może tak jest wśród młodych ludzi, nie wiem. Ja takich badań nie znam i też ich nie prowadziłam, jak oni to definiują. Natomiast wiem z perspektywy badawczej z kolei, bo takich badań robi bardzo wiele, że my musimy jako badacze zdefiniować, co to znaczy związek taki krótkoterminowy, a co to znaczy związek długoterminowy. I faktycznie te 3 miesiące, nie wiem, czy to jest jakaś magiczna liczba, że ona się tutaj pojawia, definiujemy, faktycznie jak poszukujemy osób do badania w kontekście długoterminowym, to 3 miesiące to jest minimum. Tak? Znaczy myślę, że to ma swój sens, bo jeżeli para ma w perspektywie że ma to być bardzo krótkoterminowa relacja, to po tych 3 miesiącach pewnie już nie będzie, tak? Natomiast jeżeli to trwa 3 miesiące, też pewnie wartościowe byłoby zapytanie o intensywność tych spotkań, prawda? To jest w ogóle też taki osobny, wydaje mi się, bardzo ciekawy temat, dość niezbadany. Mam taką hipotezę, że przez social media i przez to, że ludzie będący w związku mogą tak naprawdę permanentnie być razem, bo my tu rozmawiamy na przykład o tym, że mieszkają osobno, tak? Ale oni permanentnie mogą być w kontakcie, tak? Poprzez swoje WhatsAppy, Messengery i różne inne aplikacje.
Czy kładą się spać z komórką i wstają z komórką na przykład.
Na przykład, tak?
I już są w tym kontakcie.
Więc to jest bardzo też trudne, tak? Żeby to porozdzielać, co my mamy na myśli tak naprawdę, ten kontakt. I przez tego WhatsAppa mogą się bardzo różne, mówiła pani, że trudno stworzyć tą intymność, ale w tym WhatsAppie ta intymność może się bardzo mocno rozwijać.
Tylko, że znowu wrócę do tego, można wyłączyć jednym kliknięciem.
Można, ale załóżmy, że nie chcemy tego robić, tak? To jakby ona może rozkwitać. I ja mam taką hipotezę, że w dzisiejszych czasach te związki, które mają potencjał i które się jakoś rozwijają, że one się rozwijają znacznie szybciej. I to mnie bardzo interesuje. Czy to jest tak, że ta technologia powoduje w ogóle przyspieszanie tych relacji i przechodzenia na te kolejne etapy, o których na przykład właśnie pisał profesor Wojciszkę, przez to, że ludzie mogą być w permanentnym kontakcie ze sobą. No ale to jest póki co niezbadane.
No to jest pole do działania, pole do badania. To się wydaje sensowne, szczerze mówiąc, taka hipoteza. Na zakończenie króciutko chciałabym zapytać, co nam robią, mówiąc kolokwialnie, czy co robią ludziom wstępującym w związki, łączącym się w pary, popkultura, social media, pewien obraz zakrzywiony związków romantycznych. Bo też mówi się o tym, że część osób zostaje z tym wyobrażeniem kreowanym przez komedie romantyczne na przykład.
A, czyli mówi pani o takiej klasycznej wizji związku romantycznego, tak? Co to nam robi? Znaczy w ogóle wszelkiego rodzaju wizje gdzieś tam narzucone popkulturowo nigdy nie robią nam dobrze, bo to jest tak, że zaczynamy porównywać i myśleć,
oczekiwać,
że jest to pewien...
też być może takiego modelu.
Że jest to pewien standard, pewna norma, do której powinno się dążyć, tak więc nie powiedziałabym, że to jest coś dobrego, tak? Powinniśmy się skupić na tym, co się dzieje w naszym związku, celebrować to i budować tą intymność troszkę bez zwracania uwagi na to, co nam gdzieś mówi kultura, ale to jest oczywiście niewykonalne, tak? Dlatego, że kultura zawsze była bardzo ważnym elementem kształtowania również naszej tożsamości. No i pytanie, czy my tacy po prostu też nie jesteśmy, tak? Bo to jest tak, że wyrastamy w pewnej kulturze i te normy stają się naszymi normami. W związku z tym trochę trudno mówić o tym, że przyszło to gdzieś tam z zewnątrz, prawda? To często jest element naszej własnej tożsamości i być może, myślę, że nawet nie być może, ale z pewnością gdzieś kształtuje potem nasze standardy i może być źródłem niezadowolenia jak najbardziej.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i krótko, dosłownie jednym zdaniem, czy pani profesor się zgadza ze stwierdzeniem, które pada też wielokrotnie w publikacjach czy w rozmowach wspomnianego tutaj Tomasza Szlendaka, profesora Szlendaka, że nad relacją trzeba po prostu popracować i czasami ciężko.
Zdecydowanie. Miłość nigdy nie była prosta. No zawsze była trudna i myślę, że to się nie zmieni.
Mam nadzieję, że nie odromantyzowałyśmy tego pięknego uczucia. Życzymy państwu wszystkiego dobrego. Profesor Aleksandra Szymków-Sudziarska, SWPS Sopot. Bardzo dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo.
Jackowi Puchalskiemu dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.